Ta prowokacja będzie mieć swoje konsekwencje. Wie o tym Mildred i wcale się nie boi. To ona na drodze prowadzącej do amerykańskiego miasteczka Ebbing w stanie Missouri wynajmuje 3 billboardy. Postanawia na nich zapytać lokalnego szeryfa policji, dlaczego nadal nie wiadomo, kto zgwałcił i zamordował jej córkę. Przyszedł w końcu czas, by policjanci wzięli się do roboty i wyjaśnili sprawę. W Państwie Filozofów film z 2017 roku, 3 billboardy za Ebbing, Missouri, scenariusz i reżyseria Martin McDonough. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat, bardzo krótki, ale dość istotny dla tego całego filmu. Gniew krzewi większy gniew. Jak pani profesor traktuje ten film? Jako czarną komedię, jako opowieść o radzeniu sobie z żałobą, współczesny western, czy też po chrześcijańsku opowieść o winie, karze, odkupieniu?
Czy oko za oko?
Oko za oko, ząb za ząb, na pewno do tego dojdziemy.
Przede wszystkim to jest film o cierpieniu i o tym, jak my tak naprawdę z cierpieniem sobie nie radzimy. Myślę, że współczesna kultura wyparła w pewnym momencie te elementy. To jest coś, co choćby Konrad Lorenz opisał bardzo interesująco, wskazując na to, że w pewnym momencie w kulturze my przestaliśmy nawet tolerować cierpienie, więc nie mówimy o nim, nie próbujemy sobie z nim jakoś poradzić, traktujemy je coś jako po prostu złego, wedle Konrada Lorenza w regresie człowieczeństwa. Wyraźnie jest wskazane, że my tak naprawdę potrzebujemy zrozumieć, czym jest cierpienie. Jeżeli będziemy od niego cały czas uciekać, to tak naprawdę skazujemy się na takie jednowymiarowe życie. Czyli Konrad Lorenz wskazuje na to, że my potrzebujemy z jednej strony przeżyć coś wiadomo, pięknego, dobrego, ale to, co jest związane z cierpieniem, czy to fizycznym, czy to psychicznym w naszym życiu, będzie szalenie ważne, nie ze względu na jakieś rzekome uszlachetnienie naszej osoby, ale na wzmocnienie, na taką perspektywę poznawczą. To jest z jednej strony zrozumienie siebie, z drugiej strony zrozumienie świata. I współczesna kultura to wypiera. Dlatego myślę, ten film w jakimś sensie był szokiem dla osób oglądających, bo nagle w popkulturze pojawia się postać kobiety, która uśmiechnęła się tylko raz i to w ostatniej scenie w tym filmie. A z drugiej strony ona nie wstydzi się swojego cierpienia. Ona jest po prostu oszalałą z bólu matką. I to jest taki wymiar, myślę, niesamowity. Bo też oczekujemy bardzo często, że osoba, która jest w żałobie, która przeżyła jakąś traumę, będzie dzielna, że będzie się nie poddawać, prawda, że będzie walczyć, że zrobi wszystko, żeby z godnością przeżyć tą żałobę. A tutaj jest pokazane właśnie w takim duchu Lorenza, no zaraz, przecież stało się coś niewyobrażalnego. No jak ma matka przeżyć śmierć swojego dziecka i to jeszcze okrutnie zgwałconego, zamordowanego?
Ba, w dodatku policja nie robi nic, by sprawę wyjaśnić i to budzi wściekłość Mildred, głównej bohaterki tego filmu.
Tak, tutaj dochodzi jeszcze ten element, więc to, że w pewnym momencie ta kobieta daje sobie prawo do bycia zrozpaczoną, złą, wściekłą, to jest takie prawo do bycia naprawdę kimś, prawda, autentycznym, naturalnym, gdzie te emocje negatywne, one są po prostu właściwe, no bo jak można inaczej odpowiedzieć na coś takiego?
Czy Mildred jest odważna, czy właściwie zaślepiona? I o odwadze tutaj mowy nie ma. Pała rządzą zemsty i być może tak naprawdę chce się przede wszystkim dowiedzieć, kto zamordował i zgwałcił jej córkę, by się zemścić?
Ja myślę, że ona przede wszystkim jest cierpiąca, dlatego od tego aspektu tu zaczęłam, bo wszystko, co potem się pojawia, czyli jakiś rodzaj złości, czy agresji, no bo jednak to ona atakuje komisariat policji, to ona spaliła to miejsce. Wprawdzie możemy się domyślać, że upewniała się, czy nie będzie tam kogoś, więc miał to być raczej taki symboliczny gest. ale te wszystkie, prawda, już bardzo takie agresywne zachowania związane właśnie z tą złością, furią, one są pochodną cierpienia, one są pewnego rodzaju emanacją cierpienia, także tutaj bez cierpienia my tak naprawdę nie zrozumiemy tej postawy. Natomiast w pewnym momencie pojawiają się wątpliwości. To jest ta jedna z ostatnich scen, gdzie wsiadając do samochodu i decydując się na taką trochę samozwańczą misję, zadaje to pytanie, co zrobimy, gdy dojedziemy. Więc tu są te wątpliwości. Natomiast dopóki to cierpienie nie zostanie opanowane, to najprawdopodobniej będziemy, gdyby była część druga, prawda, to byśmy mogli obserwować dalsze koleje, jak to cierpienie prowadzi do różnych odsłon frustracji czy złości.
Można by było powiedzieć, strzeżcie się, gwałciciele Mildred i Dixon ruszyli w drogę, ale w tym dialogu, o którym pani profesor mówi, pojawia się taki moment wątpliwości, bo my tak naprawdę nie wiemy, czy oni rzeczywiście jadą dokonać zemsty na złych ludziach, czy ta droga sprawi, że oni się pogodzą z tym wszystkim, co ich dotknęło, i jednego, i drugiego.
Tak, zwłaszcza, że już jest niesamowita zmiana, jeżeli chodzi o tego policjanta, który zaczyna od tak naprawdę być jakąś tragiczną postacią, tragiczną w sensie tragiczności bycia i homofobem, i rasistą, czy nawet seksistą. Więc można powiedzieć, że on uosabia wszystkie negatywne cechy, ale bardzo ciekawe jest przewartościowanie, ten moment, w którym on dotyka jakby dna, bo to nie jest ten moment, kiedy on cierpi, jest poparzony i osoba, którą pobił, mu podaje wodę. Tylko to jest moment, w którym dostaje list od swojego kolegi nieżyjącego, który w ostatnich słowach mu pisze, że w niego wierzy, że on rozumie, co go zraniło w życiu i że w niego wierzy. I to jest niesamowite, bo to też pokazuje siłę gestów, które myśmy współcześnie chyba bardzo mocno zapomnieli. Gestów wsparcia, solidarności. To znaczy, we współczesnej kulturze dużo mówi się o współpracy, o solidarności, o braterstwie, o siostrzeństwie. Natomiast ja mam wrażenie, że to są słowa. Natomiast na co dzień nam jest trudno o takie proste koleżeńskie gesty, zwyczajne, które niczego nie oczekują, które są docenieniem kogoś, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzamy, czy nie, czy wydobyciem pewnych cech pozytywnych u osób, które niezależnie znowuż od tego, czy nam się podobają, czy nie. My tego po prostu nie robimy. Raczej żyjemy w takiej kulturze coraz bardziej przemocowej, mobbingującej, czy gwałtu. A tu ta prosta rzecz, prawda, wierzę w ciebie, zrobiła coś niesamowitego, bo może czasami właśnie ta złość potrzebuje, żeby ktoś powiedział, tak, masz prawo do cierpienia, albo no szkoda, że się tak złościsz, bo stać cię na coś zupełnie innego.
Dixon dostaje list od swojego szefa, Billego Willby, który umiera i zdążył napisać list do swojego podwładnego. Tam poza słowami wsparcia pada też kategoria miłości, czy właściwie miłość powinna nim kierować, a przynajmniej miłość powinien odkryć. Czy to jest odpowiedź na wszystkie troski tego świata?
No, chyba tak dobrze nie jest. Natomiast ja myślę, że to, co jest też siłą tego filmu, to, że tam dużo rzeczy takich oczywistych nie jest. Tak jak trop prowadzący do rzekomego gwałciciela do końca nie jest tropem udanym. Być może człowiek sobie zmyślił historię podsłuchaną, być może rzeczywiście kogoś skrzywdził, ale nie córkę Mildred. Tu jest dużo nieoczywistości. Ten główny szeryf, który zresztą popełnia samobójstwo, on jest pokazywany w takim duchu, powiedziałabym, westernowym, typu samotny jeździec, biały mężczyzna, który zaprowadzi silną ręką spokój. Tymczasem jemu się tak, po pierwsze, nie udaje do końca rozwiązać tej zagadki. On ma świadomość, że na to trzeba lat pewnych i przypadku, łut szczęścia musi zagrać. Nie jest też jednoznacznie, powiedziałabym, tym takim macho, bo z jednej strony ucieka przed własną chorobą, z drugiej strony jest najprawdopodobniej czułym mężem, czułym ojcem.
No nie
ojcem.
Najprawdopodobniej, nie bójmy się powiedzieć, że jest czułym.
No tu mamy
i
takie migawki,
ojcem,
prawda?
Ojcem i mężem.
Tu mamy takie migawki, to ja się zawsze boję takich mocnych wniosków, jak parę danych jest pokazanych.
Ale żonie też zostawia list, w której tłumaczy się z decyzji popełnienia samobójstwa. I on też jest ciepły i szczery, wydaje się.
Pierwsze przewartościowanie, tak samo z właśnie tym policjantem, który nagle pęka gdzieś w nim ta złość do innego, do drugiego. No i pytanie, co dalej, prawda? Bo Millet też nie jest jednoznaczna. A jej podejście, czy do syna, prawda, czy do osób ją otaczających, jest takie z jednej strony bardzo zdystansowane i zimne, jakby całkowicie się zatrzasnęła niemalże w żalu i tej takiej cierpieniu, bólu, a z drugiej strony...
Ale ona się budzi. Czasami są takie momenty, albo jak spotyka krzywdę ludzką, to służy pomocą i gdzieś w środku podejrzewamy, że to tak naprawdę wrażliwa osoba, pełna ciepła, która została pokaleczona przez śmierć córki.
Tak, też mamy piękny gest, bo jednak daje się zaprosić na randkę, co też jest takim wyjściem poza i schemat, i strefę komfortu dla niej samej.
A czy to, że karzeł ją zaprasza na tę randkę, ma znaczenie, czy nie?
Chyba nie, bo Mildred
czy oni
nie
gdzieś
traktuje
tam, ona
człowieka.
Uczuciowo nie jest karłem po tym pokaleczeniu przez śmierć córki, idzie tak naprawdę z wyrzutkiem społecznym trochę na tę randkę, bo wszyscy w tej miejscowości tego pracownika tak traktują.
To jest ciekawy motyw, prawda? Bo z jednej strony ona w ogóle nie zauważa tego, że to jest osoba niskorosła. To w ogóle, prawda, pozostaje jakby poza jej taką kwestią, jaki mam stosunek do ciebie, człowieku, prawda? Tutaj ewidentnie ten wzrost, czy jesteś wysoki, czy niskorosły, w ogóle nie gra żadnej roli. To raczej on, czując odrzucenie, właśnie jej to zarzuca. Natomiast z drugiej strony tu jest i taki element trochę może empatii, prawda? Że być może w innych okolicznościach ten człowiek nie zaprosiłby ją na randkę. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że sama randka jest tu istotna. Czyli nieważne kto, ważne, że ona jednak jakby otwiera się, może oczywiście nie na miłość, ale na sytuację przyjemną, zwyczajnie przyjemną, prawda? Że wchodzi do jakiegoś lokalu i jest z człowiekiem, który jest nią zainteresowany. I to jest takie moim zdaniem tutaj interesujące. Jakby, no ile można cierpieć, prawda? Ten moment, w którym nawet na zasadzie ucieczki przed własnym bólem Mildred robi coś, co ma na chwilę zaprzeczyć takiemu wejściu w rolę cierpiącej matki, czy wrzuceniu jej w rolę, bo to los, zły los ją, prawda, wrzucił w tą rolę. Więc to jest takie interesujące i to jest takie odwrócenie całej struktury tutaj.
Do filmu Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. W Państwie Filozofów wracamy za moment.
Radio Kraków.
Na drodze do amerykańskiego miasteczka Ebbing w stanie Missouri stoją nieużywane przez lata billboardy. Postanawia się nimi zająć Mildred, która kupuje billboardy i wiesza na nich apel i pytanie do szefa policji, by w końcu wyjaśnił sprawę gwałtu i morderstwa jej córki. Mildred ma na imię główna bohaterka, jest szeryf Willoughby i jest jego podwładny Jason Dixon. I to jest tych troje głównych bohaterów. Między nimi rozgrywa się naprawdę sporo istotnych i ważnych rzeczy. Mówiliśmy o randce Mildred z Jamesem. I James, bo ta chwila trwała krótko oczywiście i gdzieś tam się ten moment przyjemności szybko zatrzasnął, bo dochodzi do kłótni. Bardzo ciekawą charakterystykę Mildred możemy usłyszeć. To babka, która nigdy się nie uśmiecha, która o nikim dobrze nie mówi, która wieczorami lubi podpalić komisariat policji. Takie zdanie pada o głównej bohaterce. Gniew krzewi większy gniew. To jest cytat z tego filmu, cytat, który również w restauracji pada, gdzie spotyka się były mąż, tam się naprawdę robi spore zamieszanie w tej restauracji. Arystoteles o gniewie, jeśli pani profesor pozwoli. Gniew to złączona z bólem żądza jawnej zemsty za okazaną bez powodów wzgardę nam samym bądź komuś z naszych bliskich.
Tu też myślałam o tym, że to bardzo arystotelesowskie, prawda? Bo on ten gniew z bólem wiąże. Ale ja mam z tym filmem jeszcze jeden problem. Taki nie arystotelesowski, bo Arystoteles tym się raczej nie zajmował. Chodzi mi o książkę bardzo ciekawą Missoula, Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim Jana Krakauera. I tam jest bardzo koszmarnie tak naprawdę, bo możemy dużo drastycznych historii przeczytać, ale bardzo dokładnie opisana struktura milczenia, przyzwolenia i tej kultury gwałtu, która tak naprawdę w osobie doświadczającej przemocy znajduje współwinną czy współwinnego, bo mamy to nieustanne obciążenie, które wychodzi też w tym filmie, prawda? Dziewczyna wraca do domu, była na imprezie, więc to jest wszystko, co jest takim pakietem wskazującym na to, że to ona jest winna, matka jest winna, bo nie chciała jej dać samochodu, a przecież mogła jej dać samochód. Tu widać też, że Mildred najprawdopodobniej cierpi i podwójnie.
No to chciałem zapytać, na ile ten gniew czy żądza zemsty Mildred jest taką próbą przykrycia wyrzutów sumienia, które gdzieś tam w niej są, no bo rzeczywiście to ona jej nie pożycza samochodu, wręcz ją z domu wyrzuca, by już poszła i zajęła się sobą.
Tak, więc tutaj mamy właśnie to próbę tak naprawdę ukarania samej siebie, czy gniew na siebie, tylko w ten sposób skierowany. Ale to, co dzieje się w restauracji, jest istotne, bo ewidentnie były mąż, czyli ojciec dziewczyny, ma żal do swojej dawnej partnerki, że tak upubliczniła całą sprawę, że ona walczy, że nie daje przeżyć nikomu spokojnie żałoby. Czyli jakby nie rozumiał, co się stało. Czyli on jest najprawdopodobniej też straumatyzowany, nie radzi sobie z tym tak jak Mildred, w inny sposób, ale równocześnie zarzuty, jakie stawia Mildred, pokazują, że dla niego większą sprawą jest tak naprawdę strata czy nieobecność córki. A jakby w ogóle nie rozumiał, czym jest gwałt, co się tak naprawdę stało. I to jest, myślę, tutaj istotne. Te trzy billboardy i to, że ona zaczyna mówić i to otwarcie, czego doświadczyło jej dziecko, czyli dokładnie mówi o gwałcie, o mordowaniu dziewczyny. To jest takie z jednej strony zadziwiające, że w XXI wieku jeszcze mamy takie problemy, bo to już dawno powinno być przepracowane, ale z drugiej strony to pokazuje, jak bardzo na pewne rodzaje przemocy my zamykamy oczy, jak one ciągle jeszcze nie zostały przez nas do końca zdiagnozowane i rozpoznane. I w tym sensie Arystoteles tutaj jest jak taki głos anachroniczny niezwykle, bo to piękna filozofia, bardzo ciekawe połączenie z cierpienia i gniewu, pokazujące jak rośnie ta struktura przemocy, ale ten świat Arystotelesa jest jednak bardzo światem takim męskocentrycznym, prawda? To prawo rzymskie było też bardzo męskocentryczne, więc ewentualny gwałt na kobiecie, no to od razu rodziło się pytanie, kim ona była i co ona robiła i w zasadzie to była obraza mężczyzny, nie kobiety. A tutaj właśnie wbrew całej tej jakiejś patriarchalnej strukturze, kobieta upomina się o kobietę. Matka, prawda, walczy w imię córki i co więcej mówi głośno.
A czy ma znaczenie, że jesteśmy w niedużym mieście, jesteśmy w jakimś Ebbing w stanie Missouri? Czy problem dotyczy takich małych społeczności, gdzie jest oczywiście proboszcz, jest szeryf i jest ostatnia sprawiedliwa, czyli tak naprawdę Mildred.
No, Krakauer pokazał, że w mieście uniwersyteckim będzie nie lepiej. Że tam też ta zmowa milczenia, czy taka bezradność zarówno policji, jak i sądów będzie duża. No bo już na choćby poziomie zbierania danych dowodowych, zabezpieczenia śladów, materiałów, może się okazać, że się rozbijemy o różnego rodzaju stereotypy, czy choćby zarzut, dlaczego się kobieta nie broniła, niezrozumienie, że człowiek może być sparaliżowany z przerażenia, że nie jest w stanie się ruszyć, krzyknąć, cokolwiek. Więc no, w zasadzie to nie jest ważne gdzie, bo przemoc jest zawsze taka sama i bezradność wobec przemocy niestety też. W wielkim mieście, w dużym skupisku możemy być nawet jeszcze bardziej samotni, bo więcej osób nas nie rozumie. Natomiast myślę, że to jest nie bez przyczyny umieszczone właśnie gdzieś, nie wiadomo gdzie, w małej przestrzeni, bo to daje nam taką gęstą dramaturgię, bo tam wychodzi, prawda, ile ludzi zna się. Czyli to jest też ten stare pytanie filozoficzne, a co jeżeli tym złym jestem ja sam, prawda, bo przy tak małej ilości osób zawsze będzie to niebezpieczeństwo, że ten zły, on jest moim sąsiadem. Ja jestem tym złym. Jak to, prawda? To jest to pytanie metafizyczne o naturę samego człowieka. To czym jest dobro, czym jest zło. No i tutaj już lądujemy w klasycznej filozofii.
Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. O tym dzisiaj w Państwie Filozofów rozmawiamy i o gniewie, i o nienawiści, i jak się okazuje trochę też o miłości. Arystoteles w taki sposób podchodził do gniewu, ale stoicy, bo tutaj kwestia wybaczenia zaczyna być bardzo istotna. O tym w tym filmie, no właściwie pod koniec być może możemy się zacząć domyślać, że jakiś moment wybaczenia jest, ale czy wcześniej musi nastąpić wyznanie winy?
To jest dobre, bo hasło stoicy wydaje się nie pasować tutaj kompletnie, no bo oni raczej każą pogodzić się i nie odczuwać, ale z drugiej strony możemy na to popatrzeć w ten sposób, że to jest też pogodzenie z własnym cierpieniem, zrozumieniem, że ono jest czymś naturalnym, oczywistym, że ja muszę je przeżyć. I to, że ja je będę na przykład uzewnętrzniać albo skryję w sobie, to już jest moja niejako strategia. Natomiast ta naturalność cierpienia i fakt, że ono jest w sposób nieodzowny wpisane w nasze bycie w świecie, jest tutaj szalenie ważne i
myślę,
stoickie.
Tak, tylko myślę, że stoikowi łatwiej jest pogodzić się z cierpieniem, które jest obecne i jakoś musimy się z nim pogodzić, ale Mildred byłoby się łatwiej z tym cierpieniem pogodzić, gdyby poznała winnego. Gdyby jasne było, kto zgwałcił i zamordował jej córkę.
Tak, bo to też potrzeba spojrzenia na konkret. Chyba to, co najbardziej ją boli, to to, że nie wiadomo dlaczego, kto, co się tak naprawdę stało. I to są te pytania otwierające niepewność. No, niepewność też cierpienie może przysparzać. Ale jak tak rozmawiamy i ci stoicy się pojawili, to ja sobie pomyślałam o tej scenie też bardzo ciekawej, kiedy przychodzi do Mildred z pociechą, w zasadzie do jej syna z pociechą, pastor. No i jak to pastor będzie wygłaszał takie ładne, gładkie słowa, które mają wszystko uspokoić, a Mildred go wyrzuca. I wyrzuca go w taki, powiedziałabym, malowniczy sposób, bardzo antyklerykalny.
Nie gryzie się w język.
Nie gryzie się w język, bo w zasadzie wypunktowuje go za wszystkie grzeszki jego i własnej instytucji. To jest zresztą ciekawa kwestia odpowiedzialności zbiorowej, no bo ona mówi, że skoro jesteś w instytucji, która krzywdzi, no to sam jesteś krzywdzicielem, nawet jeżeli ty nie krzywdzisz bezpośrednio. To interesujące i można by było powiedzieć z gruntu niesprawiedliwe. Tu myślę, otwiera się ciekawe pole do dyskusji, czym jest odpowiedzialność i czy możemy ją w ten sposób rozwijać. Ale to, co jest chyba najważniejsze w tej scenie, że ona punkt po punkcie swoje racje wykłada, potem proponuje temu pastorowi, żeby dopił herbaty i wyszedł. To jest z jednej strony bardzo mocny gest, bardzo, można powiedzieć, nacechowany właśnie taką złością. Nie wchodź do mojego domu, nie mów mi, co ja mam czuć, skoro, prawda, być może masz na sumieniu gorsze rzeczy.
A jeśli nie ty, to tobie podobnie.
Tak. Ale powiedziane bardzo takim, powiedziałabym, spokojnym, zrównoważonym tonem. Ona jest po prostu jak taki asertywny przywódca, który wygłasza nawet kontrowersyjne sądy i mówi, jak ma być. Koniec, kropka. I to by się, myślę, Markowi Aureliuszowi bardzo spodobało.
Radio Kraków.
Ten film dostał 7 nominacji do Oscarów i zdobył 2 statuetki za pierwszoplanową rolę kobiecą. Frances McDormand dostała Oscara i najlepsza drugoplanowa rola męska, tutaj za rolę Jasona Dixona, sam Rockwell dostał Oscara. Wracamy do wątków filozoficznych. Oko za oko, ząb za ząb. Czy to w tym filmie działa?
Lekko przysmażony rasista, wyczołgujący się w płomieniach z budynku, no może mieć takie człowiek wrażenie, że to działa jak oko za oko.
Tylko ale akurat z tego usmażenia Mildred nie jest zadowolona.
Nie, bo ona ewidentnie nie chciała nikogo zranić, prawda? Nawet człowieka, za którym ewidentnie też nie przepada. No ale no, nie jest typem ani terrorystki, ani zabójczyni, czy nawet dręczycielki. Tylko ostro wygląda, ale nie jest dręczycielką, więc ewidentnie to było dla niej przykre, że tak się stało. Natomiast no, można powiedzieć, że tu gdzieś metafizyka zadziałała, mamy, prawda, zły uczynek, wcześniej on pobił człowieka, to teraz sam trafia do szpitala jeszcze, żeby było bardziej wyraziście, to trafia do jednej sali z osobą, którą skatował. I jeszcze, żeby było lepiej, to osoba, którą on skatował, podaje mu picie. No więc mamy tutaj taki wręcz splot absurdalnych wydarzeń. Natomiast ja nie wiem, czy to jest oko za oko. No bo jednak Mildred to, czego chce, to ona chce wiedzieć. Prawda? Ona chce po prostu wiedzieć, kto. Chce wiedzieć, co się z tym człowiekiem stanie. Czy będzie sprawiedliwość. Ale ona nie jest rozumiana w takich kategoriach wyrównywania krzywd. A tu nie mamy też takiej sytuacji, to Pascal, prawda, był za tym, żeby jednak ci, którzy są złymi ludźmi, ponosili za to konsekwencje, bo jakbyśmy my dostali się w ich ręce, to wtedy oni by nie byli tacy wyrozumiali. No więc tu mam taką zasadę oko za oko. U Mildred to tak nie działa. Chyba najważniejsza jest kwestia świadomości.
Cytat, fragment rozmowy między Dixonem, a między Mildred właśnie. Rozmawiałem przez telefon. To nie nasz gwałciciel, ale kogoś zgwałcił, tego jestem pewien, mówi Dixon. Do czego zmierzasz? Pyta Mildred. Czytałem numery. Wiem, gdzie mieszka. Gdzie? W Idaho. Na to Mildred. A to ci. Akurat jutro tam jadę. I na to Dixon. Mogę się zabrać? Oko za oko, ząb za ząb, jednak przynajmniej w planach, w intencjach.
Ale tego nie wiemy. Bo może to jest po prostu potrzeba konfrontowania się z tym człowiekiem, sprawdzenia, czy to naprawdę on, czy naprawdę zrobił coś złego. Bo cała ta rozmowa jest również bardzo podsłuchana, bardzo no, z jednej strony niby jednoznaczna, bo tam człowiek się przechwala aktem przestępczym, prawda, bo ewidentnie opowiada o gwałcie, czy o terroryzowaniu kobiety. Natomiast to są tylko słowa, narracje. Tu pojawia się ten znak zapytania, kim on tak naprawdę jest. Czy rzeczywiście kogoś skrzywdził, czy nie? Pytanie, co z tym zrobimy, jest takim drugim pytaniem. To jest bardzo otwarte. Natomiast ja myślę, że ciekawsze chyba jest tutaj jeszcze jedna rzecz. Bo ta zasada oko za oko, tak jak wiele takich, powiedziałabym, ogranych, stereotypowych elementów w tym filmie zostało przewartościowanych, tak ta zasada ona w pewnym momencie znika, czy jest gdzieś odsunięta na rzecz wydobycia samej Mildred. I to nie tylko jej emocji, ale jak się przyjrzymy, to co ona doświadczyła, prawda? Czyli doświadczyła straty dziecka, śmierci swojej córki, musiała jeszcze przeżyć fakt, że to dziecko zostało zgwałcone. No można powiedzieć taki koszmar realizujący się w jej życiu. I to jest taka struktura, w której w zasadzie można by było oczekiwać, że ona popadnie w obłęd czy w jakieś przerażenie, schowa się w tym cierpieniu, da się pochłonąć temu cierpieniu. Tymczasem co ona robi? Ona jest niesamowicie tak naprawdę aktywna, no bo wynajmuje te billboardy, znajduje na nie pieniądze, potem, prawda, walczy o to, żeby je utrzymać, no bo to utrzymanie tych billboardów jest dla niej bardzo trudne, jeżeli chodzi o przede wszystkim finanse. Staje do walki w zasadzie z całym miasteczkiem, z policją. I te ostatnie sceny, ona też decyduje, czy pojadą, czy nie. Bo to ona mówi, chyba sobie tam właśnie jadę. To jest jej decyzja. Ona jest tutaj sprawczą siłą. Dlaczego o tym mówię? Jest taka książka Susan Faludi, Reakcja, niewypowiedziana wojna przeciwko kobietom. I Susan Faludi tam pokazuje krok po kroku, jak w pewnym momencie, zwłaszcza w tym przekazie popkulturowym, kobiety zaczęły być jakby ponownie eksponowane jako te bierne, jako te, które nie potrafią sobie poradzić ani z życiem, ani z samym sobą, czy potrzebują cały czas jakiegoś wsparcia, prawda? Jeżeli nie mężczyzny, to innych kobiet, czy całego społeczeństwa. No i zostały sprowadzone do takich, prawda, niemych lalek. Bliżej im właśnie do tego modelu lalki niż do podmiotu i sprawczości. Krytycy tego filmu zwrócili uwagę, zwłaszcza czytając go tak feministycznie, że on jest dosyć niezwykły i przełomowy, bo tu główną bohaterką jest kobieta, która nie spełnia tych standardów, powiedziałabym, popkulturowego, seksownego wizerunku kobiety. Ona nawet jak cierpi, to nie jest to cierpienie seksowne, prawda? Nie jest tą piękną osobą.
Nie, natomiast spełnia wszystkie standardy prawdziwej kowbojki, można by było powiedzieć, czy też ostatniej sprawiedliwej na dzikim zachodzie.
Właśnie.
Co jest bardzo ciekawym, cudownym odwróceniem historii dzikiego zachodu w całości.
Dokładnie, prawda? I ona tam w zasadzie też powoduje, że ci mężczyźni, którzy byli w tych silnych rolach, zostają również gdzieś odwróceni, prawda? Bo albo na koniec jej słuchają, no bo co najwyżej może się do niej dołączyć i jechać razem z nią, wymierza tą sprawiedliwość, niech już będzie. A z drugiej strony też słuchają ją, bo liczą się z tym, co ona zaczyna robić, prawda? Więc ta sprawczość, ta podmiotowość tutaj zaakcentowana jest bardzo ciekawa. To ma taki motyw trochę Sorena Kierkegaarda, który zwrócił uwagę na to, że potrzebujemy jakiegoś punktu granicznego, żeby stać się sobą, żeby zyskać naszą podmiotowość. Nawet tak egzystencjalnie wedle Sorena Kierkegaarda nie jesteśmy w stanie zadać sobie podstawowych pytań, o ile nie przeżyjemy cierpienia. A z drugiej strony właśnie ta Susan Faludi, która wręcz zarzucała popkulturze takie bardzo seksistowskie deprecjonowanie kobiety. A co robi Mildred? Ona używa reklamy. Coś, co właśnie zostało w pewnym momencie wręcz zawłaszczone na ten taki obrazek bardzo mocno szowinistyczny, tutaj jest bardzo mocnym feministycznym przekazem. To jest ten moment, w którym jak się ogląda ten film, to można sobie pomyśleć wow, prawda? Bo wszystko stanęło na głowie. No, tutaj też widać, myślę, to ciekawy przepis na samą kulturę, bo Mildred sięga w zasadzie po to, co ma. To, co wcześniej było opresyjne. I robi z tego narzędzie wyzwolenia czy presji, nie opresji, tylko presji na społeczeństwo, na miasteczko. No bo siłą rzeczy ona zmusza nie tylko policję, żeby inaczej spojrzała na całą sprawę.
No można powiedzieć, że wjeżdża amfibią albo olbrzymią koparką w męski świat i go demoluje.
No albo przynajmniej z małą buteleczką benzyna.
Z koktajlem mołotowa. Gandhi powiedział, że oko za oko czyni ślepym cały świat. Tak na koniec, w nawiązaniu do idei oko za oko, ząb za ząb. Kiedy ta idea, to właściwie prawo obowiązujące, zostało zamienione wybaczeniem i współczuciem.
No, Max Stirner z kolei zwrócił uwagę, że wybaczenie i współczucie jest słabością, że tutaj jedyny ma prawo do tego, żeby być wściekłym i podpalać cały świat, bo jak jest wściekły, to niech będzie wściekły. Myślę, że to są takie skrajności i też Stirnerowska postawa i Gandhiego postawa. Gdzieś po środku jest Mildred z tą właśnie tym koktajlem Mołotowa i z tym takim krzywym uśmiechem, no to jedziemy i sprawdzimy, co się będzie działo. Bo Mildred też jest właśnie niesamowicie nieoczywista, jak nasze życie, czy cała ta sytuacja.
I trochę jak wszyscy ci bohaterowie w tym filmie, każdy ma coś gdzieś tam w głębi duszy, jakieś cierpienie, lęki i strachy ze sobą niesie.
Tak, bo pamiętajmy, że ona cały czas też żyje w tej presji, o której mówiliśmy, że to ona nie dała tej córce samochodu.
Państwo filozofów dobiegło końca. Profesor filozofii Joanna Hendrych, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.